Można mieć rodzica, nie wiem, matkę, ojca z takim psychopatycznym kawałkiem i ta osoba będzie nastawiona na to, żeby osiągnąć swój efekt i wywrzeć odpowiedni wpływ. I ta osoba może wtedy celowo manipulować. Może wzbudzać poczucie winy, nie czując się pokrzywdzona, ale wiedząc, że jak się pokaże jako bardziej pokrzywdzona, to więcej dostanie. Ale są też osoby, które są po prostu jak dzieci we mgle i one są toksyczne nie dlatego, że mają złą wolę, tylko dlatego, że same dostały za mało dobrego, nigdy nie nauczyły się być tymi zdrowymi, dobrymi rodzicami i wtedy, wiesz, dziecko wyrasta w rodzinie, gdzie jest to odwrócenie ról. To dziecko ma się zająć rodzicem, dziecko ma się o niego zatroszczyć, dziecko ma być dorosłe, żeby rodzic mógł być dzieckiem.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco na moim kanale. To jest program Bez Farbowania. Pamiętam, że w pierwszym odcinku, kiedy startowałam z kanałem i to był ten odcinek Moje lęki, udręki, czyli moje paranoje, moje obawy i moja mentalna sraczka przed rozpoczęciem takiego projektu. Wspominałam o tym, że Bez Farbowania to będzie takie miejsce, gdzie będziemy rozmawiać o ludzkich historiach, o ludzkich doświadczeniach, o kryzysach, ale ja też bardzo chciałabym gadać w tym programie o różnego rodzaju dobrych, podkreślam i akcentuję, merytorycznych, również podkreślam i akcentuję, niepopulistycznych ani niepopsychologicznych książkach psychoedukacyjnych, które pomogą na przykład zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujecie, albo na przykład mogą pomóc podjąć decyzję. Nigdy nie powiem, że książka zastępuje terapię, albo że ktoś może się naczytać i tak dalej. Książki są super dodatkowym narzędziem do rozwoju, do zrozumienia wielu spraw i dziś o książce będziemy rozmawiać, ale zanim porozmawiamy o książce, to jeszcze ogromna prośba do Was o to, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie i widzę, że rośnie ta społeczność niesamowicie w zaskakującym tempie. Nawet nie spodziewałam się, że będzie Was tak dużo i że tak wspaniałe komentarze pojawią się pod wszystkimi odcinkami. Obawiam się, że jeżeli pojawią się negatywne, to po prostu będzie mi smutno i przestanę nagrywać, ale tym małym emocjonalnym szantażem chciałam Was zachęcić do tego, żebyście subskrybowali kanał i jeżeli chcecie, żeby on się rozwijał, ja też tego bardzo chcę i żeby tych odcinków było coraz więcej albo coraz częściej, nie tylko raz w tygodniu, to bardzo Was proszę o to, żebyście wsparli mnie na portalu Patronite i możemy razem tworzyć ten kanał, tworzyć ten program. Książka, o której sobie dziś porozmawiamy, to jest książka wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Relacje, które niszczą. Jak zerwać toksyczne więzi rodzinne i uzdrowić swoje życie. Tutaj Wam pokazuję do kamery. Zaraz postaram się ją jakoś tak postawić, żeby się nie wywaliła i żeby przez cały odcinek była tutaj z nami. Decyzja o zerwaniu toksycznych relacji z rodziną jest trudna i bolesna. Ale czasem najzdrowszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest odcięcie się od bliskich i wyznaczenie stanowczych granic. Kiedy kończysz krzywdzące, bolesne, przemocowe relacje, chronisz siebie. Twoim celem nie jest zranienie ani zdenerwowanie krewnych. Nie robisz tego przeciw komuś, robisz to, by uratować siebie. Taki jest opis tej książki, o której dziś porozmawiam sobie z wspaniałym terapeutą schematu, autorem bloga Psychowiedza i podcastu Ludzie Tak Mają. Przemysław Mućko napisali w książce.
Tak.
A ty wolisz Przemek.
A ja jestem Przemek.
A ty jesteś Przemek. Bardzo się cieszę, że mamy okazję drugi raz w życiu porozmawiać i to mówiłam przed nagraniem, że w związku z tym, że dzisiaj zaspałam i ten dzień zaczął się inaczej niż miał się zacząć. Odpuszczam i jestem szczera. I pamiętam, że jak się poznaliśmy i w moim poprzednim podcastowym życiu, w Farbowaniu Życia i robiliśmy rozmowę też o książce i zadałam Ci pytanie i Ty tak szybko odpowiadałeś, w sensie tak krótko i konkretnie. I ja się tak zesrałam i myślę sobie 10 minut i po programie, nie? Aha. Po programie. I mówię, kurde, super konkretny terapeuta, ale do programu to ja potrzebuję gadacza, opowiadacza. Ale dzisiaj już jestem na to psychicznie, wiesz, przygotowana, że nawet jak będziesz krótko odpowiadał, chociaż zachęcam cię do tego, że możesz się rozgadywać, ale w tym programie jest też tak, że jak jest milczenie, to też nie wycinamy. No bo czasem można sobie pomilczeć, szczególnie, że no, temat jest cholernie trudny. Jest. Powiem szczerze, że przeczytałam sobie tę książkę, tak stwierdziłam, że o, zrobię to na świeżo. Mhm. No bo mam pamięć żadną i żeby nie zapomnieć, to przeczytałam ją wieczorem, przed snem. I to nie był dobry pomysł.
Wyobrażam sobie.
Bo sny, które się pojawiły, były jakieś absolutnie szalone, ciężkie i męczące, bardzo barwne. Nie były koszmarne, ale były bardzo barwne. I tak się zastanawiam, czy po prostu zawsze tak jest, czy jest coś w tym, że no cholera, ta rodzina jest po prostu takim korem naszym, że dużo łatwiej zerwać wszystkie inne relacje niż te relacje z rodziną. Jak odbierasz w ogóle tę książkę?
Do mnie bardzo trafia to, co autorka tam napisała, że to jest książka, która daje prawo. Bo jest cholernie ciężko zerwać i przez to, czym się zajmuję. W terapii schematu przede wszystkim zajmujemy się osobowością, relacjami. To ja się bardzo często stykam z takimi sytuacjami, że ktoś się wychował po prostu w bagnie, nazywając po imieniu. A bagno ma to do siebie, że zasysa. A oprócz tego, że mamy to rodzinne bagno, które zasysa, to mamy jeszcze taki przekaz kulturowy i społeczny, że masz w tym bagnie siedzieć i może, nie wiem, kwiatkami udekorować, żeby nie śmierdziało.
Ale to jest takie, myślę, że to jest takie nasze polskie bagno kulturowe, czy...
Nigdy nie mieszkałem w innej kulturze, nie wiem. Na pewno u nas to jest silne. Jest taki silny przekaz czci ojca swego i matkę swoją.
No właśnie, no.
Trzeba im wybaczyć, oni się tak starali, poświęcali. I w wielu przypadkach to jest prawda, ale są też takie osoby, które mają inne historie rodzinne. Tam, gdzie rodzic się nie starał, nie poświęcał, tylko dużo wymagał, oczekiwał, narzucał, nie zgadzał się na odmienność, na posiadanie własnego zdania, na autonomię dziecka. Potem ktoś tkwi w tym bagnie i jednocześnie czuje, jak się coraz bardziej w nie zapada. I nikt nie podaje dłoni.
Jak zaczęłam czytać tę książkę, to myślałam sobie, no dobra, jakie to proste, że ona była, że pojawiła się we mnie taka myśl o tym, że to jest proste i takie radykalne decyzje mogą być oczywiste, ale właśnie autorka w związku z tym, że sama doświadczyła czegoś takiego, opisuje swój proces jednak zerwania relacji z rodziną, odcięcia się od rodziny i z kolejnym rozdziałem i z kolejnym zdaniem jednak odnajdywałam taką i łagodność, i prawo, i przyzwolenie do tego, co się pojawi po zerwaniu, tak. Czyli no, ciężka sytuacja. I tak się zastanawiam, czy żeby dobrze omówić, czym jest toksyczność, czym jest toksyczna rodzina i czym i jak zerwać te relacje, albo jak uzdrowić te relacje, to myślę, że musimy jakoś tak mocno chronologicznie lecieć według jakiejś takiej instrukcji?
Myślę, że nie.
O, to jest ten moment, kiedy będzie cisza w podcaście. Czy łatwiej jest...
Z tego punktu możemy zacząć.
Łatwiej jest, to taka wiesz, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, no nie, to jest ten odcinek, w którym neon bez farbowania po prostu padł. Weź go tam, stryknij z tyłu. No. O, no właśnie. To jest ten dzień. Łatwiej jest zerwać relacje z rodziną, jeśli te nadużycia są takie bardzo widoczne i trochę nawet niepodważalne społecznie i przez otoczenie, czyli jakaś taka hardkorowa przemoc fizyczna, uzależnienia i tak dalej. Spotkałeś się z czymś takim, że to jest łatwiejsze?
Wiesz co, to jest bardziej złożone.
Dobra.
To nie chciałbym tak upraszczać.
To rozłóż.
Różne mogą być teksaczne.
Teksańskie
relacje, tak. Różne mogą być te toksyczne relacje. I to jest jakieś uproszczenie, co powiem, ale ja bym to rozłożył na takie dwa rodzaje. Jedne to jest to, gdzie ja siedzę w tej toksycznej relacji, bo się boję. A drugie, bo coś innego mnie tam zatrzymuje. I to coś innego to często jest na przykład poczucie winy. Tutaj siedzę, bo się boję. I tak mają bardzo często dzieciaki wychowane w przemocy, że one są tak bardzo do tego przemocowego środowiska przyzwyczajone, że właściwie no, wiedzą, że to, co je tam czeka, to będzie złe, to będzie niszczące, destrukcyjne.
Ale to znają.
ale to znają. A inne jest zagrażające, inne jest niewiadome i na dodatek, wiesz, jak się wychowujesz w takiej skrajnej przemocy, gdzie ktoś cały czas łamie ci wolę, to ty się uczysz bezradności. Gdzieś w tobie jest myśl, ja sobie nie poradzę. Więc lepiej niech tutaj będzie, w tym znanym bagnie, bo gdzie indziej ja po prostu nie wiem, ja sobie nie poradzę.
Nie wiem, czy to życie, wiesz, w algorytmie, w bańce albo w tematyce powoduje, że to słowo toksyczne, ono już jest odmienione, nie dość, że jest odmienione na wszystkie przypadki, to jest jakoś tak rozdrobnione i nie tyle nadużywane, co jesteśmy w stanie, wiesz, nazwać jakąś każdą sytuację toksyczną. Nie masz takiego wrażenia, że jest trochę przesada, że cokolwiek się stanie, to już, wiesz, toksyczne, nie?
Tak samo ze słowem trauma.
No, tak, no. Tak.
Tak samo ze słowem depresja.
Narcyz też, nie?
Tak. Mnóstwo jest takich słów, które przesączając się do popkultury, jednocześnie stają się takie coraz bardziej homeopatyczne. Coraz mniejszy roztwór danej cechy jest, żeby nazwać to, nie wiem, narcyzmem, toksyczną relacją czy czymkolwiek innym.
To jak byś określił toksyczną więź rodzinną, toksyczną rodzinę? Jesteś w stanie tak... Czy to jest bardzo szerokie spektrum? Toksyczna rodzina. Czy są jakieś takie argumenty i niepodważalne zachowania, które możemy pod tę toksyczność podciągnąć? Że to już jest przesada, że to już jest faktycznie toksyczne przez duże T.
To ja bym spróbował to rozłożyć w ten sposób. Jak jestem dzieckiem, jestem w jakiejś rodzinie, to żebym ja się mógł zdrowo rozwijać w tej rodzinie, żebym ja się mógł zdrowo odseparować w którymś momencie, to ja potrzebuję dwóch rzeczy. Po pierwsze, zdrowego przywiązania. Wiedzieć, że ta rodzina dla mnie jest. I choćby skały srały, to oni są. Choćby się waliło, to oni są. A druga rzecz, to ja się potrzebuję uczyć być samodzielny i autonomiczny. Wiedzieć, że mogę mieć własne zdanie, że mogę mieć własne pomysły, że mogę sobie poeksperymentować i jak mam te dwie rzeczy razem, z jednej strony tą bezpieczną bazę, a z drugą możliwość budowania swojej autonomii, to ja w którymś momencie mogę po prostu stanąć samodzielnie na własnych nogach i żyć jak chcę.
I tu od razu przychodzą mi do głowy setki, poniosło mnie, dziesiątki powiedzonek, takich klasycznych polskich.
Na przykład?
Jaka autonomia, jakie dziecko? Dzieci i ryby głosu nie mają.
To pierwsze, co mi przyszło, dlatego tak pytam, tak. Bo od razu pytam.
Dzieci i ryby, dziewczynka ma być grzeczna, chłopaki nie płaczą, życie to nie zabawa, no wszystko inne.
Co wolno wojewodzie, tak. To tobie smrodzie.
Jaka autonomia w ogóle? To jest chyba taka rzecz teraz w miarę współczesna, jeżeli chodzi o wychowanie teraz. No, na przykład rodzicielstwo bliskości, albo w ogóle jakieś zauważanie, że dziecko ma...
Potrzeby,
prawa.
Tak.
Potrzeby no, i prawa, że jest człowiekiem, a nie rybą. I to jest uproszczenie, jakbym powiedziała, że no tu mamy taką pokoleniową sytuację teraz, nie? Że jakby jesteśmy w to pokolenie dzisiejszych 30-40, może teraz też 50-latków, wychowane przez ludzi wychowanych przez pokolenie wojenne, niesie właśnie dziś tą sytuację, że ten świat, który daje inne możliwości niż naszym rodzicom i dziadkom, trochę nie mieści się w ich głowie, więc pozwalają sobie na komentowanie, na myślenie, że dziecko nadal jest ich własnością, nawet jeśli jest już dorosłe, że dziecko ma obowiązek zająć się rodziną, a dzisiejszy świat wygląda troszkę inaczej. Mamy tu tą wojnę pokoleń.
Wiesz co, od razu mi się taki mem przypomniał. No. To była seria obrazków i to były hasła po angielsku, ale po polsku to powiem, że ciężkie czasy tworzą twardych ludzi. Twardzi ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą miękkich ludzi, miękcy ludzie tworzą ciężkie czasy. To się toczy przez pokolenia w bardzo różnych odsłonach. My mamy bardzo, bardzo doświadczone różnymi wydarzeniami historycznymi społeczeństwo i to, wiesz, wrócę do tego przywiązania i autonomii, o którym mówiłem wcześniej. Przywiązanie jest dobre wtedy, kiedy jest bezpieczne. Autonomia jest wtedy dobra, kiedy jest na miarę. Na miarę możliwości i potrzeb.
To jest ten moment w książce, co też mnie zaskoczyło, ale tak bardzo pozytywnie, że autorka omówiła fajnie i szczegółowo, choć nie ponad miarę jakąś potrzebną, właśnie style przywiązania. Czyli coś, o czym Coraz częściej się mówi, że one nas kształtują, ale fajnie to usystematyzowała i te przywiązania i te etapy rozwoju, kiedy od niemowlęctwa do 18 miesiąca okazuje się, że już coś się w nas...
Wtedy się tworzy ta nasza baza.
Tak, że się kształtuje. No i możemy mieć styl przywiązania bezpieczny. Słyszałam legendę, że ma go 50% ludzi.
To ja nie znam takich danych.
Słyszałam taką legendę w jakimś podcaście i ja pytam, gdzie oni są, bo ja nie znam nikogo takiego. A jakie są te właśnie pozabezpieczne style przywiązania, gdybyśmy mogli je teraz przytoczyć?
Wiesz co, moglibyśmy, tylko to odejdziemy od tej książki. Nie wiem, czy to jest potrzebne, bo ona jest czymś innym. Jak chcesz, możemy skręcić w tą stronę, natomiast ja bym się bardziej trzymał tej toksyczności, bo o stylach przywiązania jest dużo w różnych odsłonach, w relacjach, a to, co jest mocną stroną tej książki, to jest nie to, że ona powiela treści, tylko że ona daje prawo do tego, żeby te relacje uciąć.
Dobra, czyli te style przywiązania opisane przez autorkę mogą nam wyjaśnić, dlaczego na przykład nie jesteśmy w stanie zerwać toksycznej relacji z rodziną, że jakby to po to jest, tak? Że
jest
mamy ten pozabezpieczny, że dlaczego dla nas to jest takie trudne, dlaczego nie jesteśmy w stanie postawić tej granicy, bo tak jesteśmy ukształtowani. O, granica, to hasło też pojawia się w książce. Granice też obrosły taką trochę złą sławą. Że można trochę...
Obrazu za sławą, tak.
Że stawiam granice. No teraz już kiedyś usłyszałam, że jak poznać kogoś, kto w ogóle jest w terapii albo coś tam liznął, no to używa słów przestrzeń, granica i tak dalej.
Tak.
Jesteśmy jako dzieci uczeni stawiania granic? Czy jesteśmy uczeni światu ewentualnie je stawiać? Ewentualnie, ale też jakby nie bardzo, no bo dziewczynki to nie. Ale w rodzinie nie ma granic, nie? Dziecko nie ma...
W zdrowej są, w toksycznej nie. W toksycznej są płynne, w toksycznej są, wiesz, pojawiają się nagle w jakimś miejscu, zaskakują cię, zderzasz się z nimi, w innym miejscu, w innych domach są, a w tym domu nie ma. To właśnie różni zdrowe rodziny od toksycznych, między innymi. Te granice.
Ustawienie takiej granicy... I uczenie się w ogóle stawiania granic. Dla mnie na przykład było to odkryciem, wiesz, przed 40, nie? Że to jakieś granice, że na przykład ja mogę mogę nie chcieć. I w zasadzie mogę nie chcieć, mogę to zakomunikować i tyle. I mam do tego prawo, ale dojście do tego, że ja mam prawo do postawienia jakiejś granicy, było okupione wyrzutami sumienia, wstydem, ale ja rozczaruję, ale ja zawiodę, ale przecież oni tyle dla mnie, ale życie tak wygląda. No, to, co się dzieje w naszej głowie, zanim jesteśmy w stanie postawić jakąś granicę, już wiesz, nawet nie mówię o tych relacjach z rodziną, chociaż w tych chyba najtrudniej jest, nie? Bo są te zależności. No to ja dla ciebie całe życie pracowałam, wykształciłam, dupę ci wycierałam i tak dalej.
A ty teraz tak, niewdzięczna.
Jest ta niewdzięczność.
Ale to jest właśnie to, bo zobacz, bo to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że pojawia się w tobie jakaś potrzeba autonomii, bo to stąd się bierze potrzeba postawienia granic. Ty coś robisz takiego, co powoduje, że mi jakoś zaczyna być źle, mam ochotę postawić ci granicę. I teraz tak, jeśli mam w tym lekkość, bo mnie tego nauczyli w zdrowy sposób, to ja ci tą granicę stawiam, ja się czuję okej i nie nadużywam ciebie. A jeśli ktoś się wychowywał w toksycznych warunkach, to bardzo często jest tak, że do samej idei stawiania granic od razu jest podłączony jakiś taki moduł, to co ty powiedziałaś, ale jak to nie wypada, jak tak możesz, grzeczne dziewczynki tego nie robią, ty niewdzięcznico. I weź tu postaw granicę. Ty taka mała, ktoś naprzeciwko ciebie, ten ktoś robi coś nadużywającego, ty masz postawić granicę tej osobie, ale za tobą nagle się wyłania jeszcze taki tłum głosów i postaci, które jeszcze cię wpychają w podłogę. I zostanie jedynie się uśmiechnąć i może machnąć ręką na tę granicę, bo się nic nie stanie. Właśnie się kurwa stanie.
Dopóki nie bije. Dopóki, nie wiem, rodzice nie pili, no to okej, ale przekraczanie takich...
Też często, wiesz, słyszę w terapii, okej, może faktycznie nie było jakoś super, ale inni mają gorzej.
Tak.
No.
Tak. Inni mają gorzej. No. No nie było tak strasznie. Mm-hmm. No nie wiem, nie chodziłam głodna. Ubrana chodziłam. Mm-hmm. No i wystarczy, tak?
A potem się okazuje, że głodna nie chodziłam, ubrana byłam, ale jak miałam podjąć jakąś decyzję, to albo mi mówili, co mam robić, albo nikogo nie było. Więc albo mogłam robić to, co mi powiedzą, albo byłam sama. To są takie rzeczy, które wychodzą później.
Przy albo zrywaniu, albo naprawianiu, chociaż to naprawianie relacji z rodziną to jest taka ciężka chyba tyrka. W sensie naprawić relację
dlatego
z rodziną.
Dlatego trzeba dobrej woli po obu stronach.
Tak, właśnie, obu stron. No. To zerwanie tej relacji wydaje się o tyle hardkorowe, że to nie jest taka sytuacja, że okej, ja decyduję o tym, że kończymy relację i już, tylko za tym wszystkim, oprócz nawet cierpienia i tego, co się wydarzy po tym, bo o tym też chciałabym porozmawiać, bo świetnie autorka to opisuje, jest taka cała masa rzeczy, którą trzeba zrobić, czyli tłumaczenie się z tego przed światem.
Tak.
Uzasadnienie, jakby po prostu jakiś wysoki sądzie, ja jestem ofiarą, miałem do tego prawo, jakby stanięcie przed światem i opowiedzenie, zostałam skrzywdzona, no nie pobita, ale skrzywdzona do tego stopnia, że zrywam te relacje i trzeba się wszystkim wytłumaczyć, albo na przykład tym wysyłanym osobom trzecim, to też autorka świetnie opisuje, co się odwala, nie, po zerwaniu relacji, jakie mogą być również na przykład przez media społecznościowe ataki, podprogowe jakieś rzeczy, tak. Że to jest jakaś taka faktura z opóźnionym terminem płatności, który po prostu płacisz za to i płacisz strasznie dużą cenę.
Tak. No bo to jest jak wyjście z sekty.
Tak.
Jest jakaś, wiesz, wspólnie wynegocjowana rzeczywistość, w tej wspólnie wynegocjowanej rzeczywistości są przypisane role i ty masz siedzieć w swojej roli. Nie wolno ci z tej roli wyjść. Jeśli ty wychodzisz z tej roli, bo na przykład stwierdzasz, że to jest toksyczna rodzina i nie chcesz mieć kontaktu, no to my nadal jesteśmy rodziną, ty odchodzisz. Z nami jest wszystko okej. Okay. My sobie to wspólnie ustalimy, wynegocjujemy, że z nami na pewno jest okej. Okay. To z tobą jest jakiś problem. To ty masz jakiś problem. I potem taki przekaz idzie w świat. No, ja nie wiem, o co jej chodzi. Wszystko miała. Nie wiem. Ja coś zrobiłam źle, a wtedy się włącza w ludziach taki odruch. Nie, to na pewno nie o ciebie chodzi. Ty w porządku, to ona musiała być z obu odeszła.
A jak wygląda ta droga od w ogóle uświadomienia sobie, że rodzina ma, jest toksyczna i ma bardzo niszczący wpływ na mnie do zerwania relacji. Jakby to nie jest coś, że to może wyjść, rozumiem, w terapii pod postacią na przykład jakiegoś problemu. Problemu, nie wiem, z decyzyjnością albo na przykład problemu z wyborem swojej ścieżki życiowej albo wyjściem z jakiejś relacji krzywdzącej. I pod tym kryje się na przykład bardzo silny wpływ, taki toksyczny wpływ rodziny na nas. Tak. Nieuświadomiony jeszcze, tak? Że najpierw trzeba dojść do tego, że to, co robi moja rodzina na mnie, tak, jest raniące i toksyczne. Mhm. To jest ciężki proces?
To jest długi proces. Mhm.
No właśnie.
To jest długi przede wszystkim. Ciężki bywa, ale jest długi.
Ale jest długi.
Bo to mogą być, wiesz, bardzo różne osoby i w przypadku niektórych łatwo się zorientować, że to jest ktoś, kto funkcjonuje nadal w takim systemie, ale czasem też są takie osoby, które się wydają silne na zewnątrz, bardzo samodzielne, ale jak posłuchasz, co te osoby mówią, to chociaż one już się odseparowały fizycznie od tej rodziny, to ciągle w głowie, w swoim wnętrzu przeżywają. Każde święta są okupione poczuciem winy i takim, wiesz, zalewającym oczy w kurwę, bo nie mogą żyć po swojemu, bo to, że one się zdecydowały pobyć sobie autonomiczne, to od razu oznacza, że trafiły, nie wiem, na czarną listę w tej rodzinie, że stały się tymi czarnymi owcami, tymi antybohaterami rodzinnymi i wiesz, jesteś jednocześnie autonomiczna, ale ciągle przeżywasz to jako ogromną samotność i gryzą się w tobie dwie rzeczy. Z jednej strony, wiesz, jakaś część ciebie mówi ci, no tak, tam się nie dało inaczej, ale jakaś inna część ciebie mówi, a może to ty zawaliłaś, może ty coś zrobiłaś nie tak.
A słyszysz takie Takie, obserwujesz takie sytuacje, że jeżeli nawet by zasugerować komuś, czy możesz, nie wiem, porozmawiać o tej sytuacji ze swoją rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem, to słyszysz takie, nie, to nie ma sensu. Czy taką, wiesz, taką pewność, że ta rozmowa nic nie zmieni, to nic nie da, czy podejmowane są jednak takie próby? Czy trzeba podjąć taką próbę, zanim się podejmie jakiekolwiek inne kroki?
Bardzo często słyszę takie odpowiedzi, że to nie ma sensu, bo to są osoby, które już ileś razy próbowały łagodniej, ostrzej i kończyły w tym samym punkcie.
A jeżeli ktoś na przykład tylko nosi to w sobie, a boi się, to jest sens podjęcia takiej rozmowy, mimo że no to by było nowe na przykład w relacji rodzinnej porozmawiać, nie? Nowa sytuacja, że rozmawiamy o emocjach, czyli w ogóle skąd ty przyjechałeś, z jakiej planety, albo czego się naczytałaś, nie? Że jak je rozmawiać o emocjach. Ale najpierw warto podjąć tę próbę, nawet nie naprawienia rodziny, tylko wytłumaczenia swojego stanowiska, swoich decyzji. Jakaś taka prośba o zrozumienie, prośba o uszanowanie. Trzeba, żeby potem właśnie po zerwaniu relacji mieć mniejsze wątpliwości albo nie podważać swojej decyzji, trzeba przejść taką drogę pod tytułem zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby to uzdrowić. Łatwiej wtedy
Wiesz co, to jest bardziej złożone. Ogólnie warto, ale też jest spore ryzyko w przypadku wielu osób, że jak spróbują, to skończą bardziej poranione. Jeśli my tych dowodów historycznych mamy wystarczająco dużo, tak wiesz, czysto pragmatycznie patrząc, jeśli my w terapii tych dowodów historycznych mamy wystarczająco dużo, że to nie szło, no to czasem, mimo tego, że ogólnie warto, to ja podpowiadam takim osobom, że słuchaj, może spróbować, ale ja tego nie widzę. Bo to może być taka, wiesz, kolejna runda prób, kolejna runda dogadywania się i tym samym kolejna runda, wiesz, łamania woli, zabierania autonomii, odbierania prawa do przeżywania swoich uczuć.
Tak sobie myślę o tym, jakie właśnie drugie okrążenie takie robię chyba wokół tego pytania o toksyczność, nie? Co można uznać za toksyczny wpływ rodziny, czy właśnie jakieś, nie wiem, karanie milczeniem, że no jesteśmy dorosłymi osobami, nie dzwonimy do rodziców i rodzice też nie dzwonią do nas, na przykład, że jest obraza, nie? I gdzie są te próby sił? Czy właśnie taki festiwal pretensji pod tytułem ty już w ogóle o rodziców nie dbasz na starość, my byśmy tu umarli. Czy to jest nadużycie? Czy to jest świadome nadużycie? Czy te toksyczne zachowania, one są świadome u toksyków? Czy to jest też kulturowe, mechanizm obronny, czy całe życie tak się mówiło.
Słuchaj, tak naprawdę wszystkie te rzeczy.
Festiwal usprawiedliwień jest szeroki.
Psychopaci są wśród nas, także w rodzinach. I wiesz, można mieć rodzica, nie wiem, matkę, ojca z takim psychopatycznym kawałkiem i ta osoba będzie nastawiona na to, żeby osiągnąć swój efekt i wywrzeć odpowiedni wpływ. I ta osoba może wtedy celowo manipulować. Może wzbudzać poczucie winy, nie czując się pokrzywdzona, ale wiedząc, że jak się pokaże jako bardziej pokrzywdzona, to więcej dostanie. Ale są też osoby, które są po prostu jak dzieci we mgle i one są toksyczne nie dlatego, że mają złą wolę, tylko dlatego, że same dostały za mało dobrego. Nigdy nie nauczyły się być tymi zdrowymi, dobrymi rodzicami i wtedy, wiesz, dziecko wyrasta w rodzinie, gdzie jest to odwrócenie ról. To dziecko ma się zająć rodzicem, dziecko ma się o niego zatroszczyć, dziecko ma być dorosłe, żeby rodzic mógł być dzieckiem. I w tym momencie, jak to dorosłe dziecko w którymś momencie stwierdza, że już ma dość, że chciałoby żyć własnym życiem, mieć swoją rodzinę, ma swoje dzieci, a jeszcze ciągle czuje powinność wobec tych rodziców, jak wtedy im komunikuje, że okej, koniec, rozrzedzamy albo w ogóle się nie będziemy spotykać, to w takiej sytuacji ci rodzice często są tacy, wiesz, autentycznie pogubieni. A ty masz mindfuck w głowie, bo z jednej strony widzisz dorosłą osobę, ale się czujesz, jakbyś porzucała i krzywdziła swoje dziecko. I to jest takie trudne. Wiesz, jak po drugiej stronie jest sprawca przemocy, albo jak po drugiej stronie jest sprawny manipulant, no to w którymś momencie z tej przemocy, wiesz, można wejść na zasadzie mam kurwa dość, teraz jestem od ciebie silniejszy. Z manipulacją w którymś momencie ludzie się zaczynają orientować i przy kolejnych łzach i kolejnym wzbudzaniu poczucia winy te osoby widzą, ale zaraz, ja widzę ten ruch kącika ust, tak naprawdę próbujesz na mnie wywrzeć wpływ. wtedy łatwiej się, wiesz, odseparować, bo ludzie zaczynają widzieć albo, że to jest walka, albo, że to jest gra.
No właśnie, jak nie ma tej przemocy, a jest tylko manipulacja, czyli jakby już wersja light, no manipulacja, okej, to trudniej jest postawić granice albo w ogóle cokolwiek wyznaczyć. No jak nie ma tej jawności, no manipulacja, no okej, można się zorientować, ale ja tak sobie myśląc o jakichś historiach moich znajomych, pokolenia moich znajomych, no każdy opowiada, szczególnie po świętach, nie? Jakieś hity z rodziną, to może nie jest przemocowe, że to też nie są manipulacje, ale to są te teksty. Te takie utarte kulturowo, historycznie powinności, które mogą być męczące. My możemy nie chcieć tego robić, ale jak to? No nie wypada. Czyli na przykład wydaje mi się, że takim jakimś niedyskutowanym w ogóle, albo trudnym do dyskutowania i wstydliwym tematem jest opieka nad starszymi rodzicami. Albo właśnie to pomaganie im, kiedy oni są dorośli, a kiedy powiedzieli, że oni się zamieniają w dzieci, nie? Że to jest takie, kiedyś było kulturowo naturalne, a teraz mamy prawo inaczej funkcjonować.
Wiesz co, ale weź, ja dla porządku tutaj bym rozgraniczył dwie rzeczy, bo nie chodzi o sytuację, kiedy rodzic był okej, w którymś momencie, no, mówiąc brzydko, niedołężniał i trzeba się nim zająć, tylko ja mówię o sytuacjach, kiedy rodzic, wiesz, formalnie był rodzicem, a faktycznie to nim się trzeba było zajmować. To są te różne historie, nie wiem, dziesięciolatków szukających ojców po knajpach albo...
Ale to jest wersja hard, nie? Że to wtedy łatwiej w tym dorosłym życiu podjąć taką decyzję. Ale kiedy jej nie ma, a są takie właśnie manipulacje, takie... no takie uszczypliwości, takie wchodzenie na i na ambicje, albo podważanie, wiesz, jakichś twoich potrzeb, bo rodzice powiedzą, a po co, a tu, a lepiej byś coś zrobił. Tego nie możemy zakwalifikować do toksyczności, bo wydaje mi się, że tego też jest dużo, nie?
Możemy, pewnie, że możemy. To jest jak, wiesz, jak myślę, do czego to porównać. No nie wiem, jak masz wybuch gazu albo smog. Jak masz wybuch gazu, to od razu widać błysk, widać dym, od razu widzisz, że nie dajesz rady oddychać, a jak masz smog, to w smogu możesz żyć całe lata i wiesz, coraz słabiej funkcjonujesz, coraz gorzej działa twoje ciało, ale powietrze, zapach w sumie taki sam jak przez te wszystkie lata. Są takie toksyczności, takie, wiesz, punktowo intensywne, tak to nazwijmy, a są takie po prostu rozciągnięte przez lata i niby to nic takiego, ale...
A ja tak, wiesz, mówię o rodzicach, ale to też może być, tych układów rodzinnych jest bardzo dużo. Może być na przykład jakiś absolutny, mocny konflikt między rodzeństwem.
Ale to znowu to jest o rodzicach informacja, bo jak jest mocny konflikt między rodzeństwem, no to znaczy, że wiesz, rodzice tego konfliktu nie rozwiązali.
Bo rodzeństwa bywają różne, naprawdę.
Bywają różne, tylko że wiesz, jak mam dwójkę dzieci i one się nie dogadują, to moją rodzicielską rolą jest doprowadzić do tego, żeby albo się dogadały, albo jeśli jedna z nich wykazuje się taką ewidentnie złą wolą, to żeby temu stawiać granice, a chronić to drugie.
No ale też można zrobić, ej no, jesteście dorośli, dogadajcie się. Dzieci moje drogie.
Znowu, jeśli moje dorosłe dzieci nie potrafią się dogadać, to znaczy, że przy czymś się jakoś, nie wiem, okopały na pozycjach, zapętliły, to znaczy, że pewnie ileś lat wcześniej ja jakichś narzędzi tym moim dzieciom nie dałem. Bo gdybym dał im narzędzia, no to po latach ten konflikt by tak nie wybuchł.
Tak, tak sobie myślę o tym byciu dziesięcioletnim dzieckiem szukającym ojca po knajpach i jeżeli nie byłeś dziesięcioletnim dzieckiem, które szukało ojca po knajpach, to nie masz prawa do nazwania rodziny toksyczną, ani zerwania z nią relacji. Tak mi się wydaje, że to może być tak kulturowo i społecznie mocne, nie? Że wszystko inne może być taką fanaberią, przesadą. No tylko mocne nadużycie.
Wiesz, to jest relatywizowanie cierpienia. Ty straciłaś nogę na wojnie, a mi spadł młotek na palec i teraz mam, wiesz, paznokieć mi schodzi. I bardzo mi przykro, że nie masz nogi, ale dalej kurwa mnie boli, jak wchodzę po schodach.
No ale przynajmniej wchodzisz po schodach.
Tak.
No.
A ty nie.
No nie. No więc dopóki wchodzisz po schodach...
Będę chronić swoją nogę. I dlatego to jest takie trudne i dlatego jest potrzebna ta książka, bo do tego potrzeba naprawdę dużo takiej wewnętrznej siły, żeby mieć odwagę, żeby stawiać te granice. Bo większość ludzi wychowanych w takich, wiesz, toksycznych rodzinach, gdzie jest dużo zalewania poczuciem winy, no to w tym momencie by ci przyznało rację. No tak, wiesz, ten mój palec to... No. To co mogę dla ciebie zrobić? Mm-hmm. I to jest to uwikłanie, i to jest ta pętla toksyczności, w którą wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Bo ty masz gorzej, ty biedniejsza, tobą się trzeba zająć, a tymi moimi rzeczami nie.
No nie, no bo cały czas masz tę nogę. No. Więc o co ci chodzi? Paluszek cię boli. No to są takie, no wiesz, takie tak. umniejszanie, to jest, nie? To, taka, to nie jest,
wiesz,
dramat. To
rozmyta toksyczność, że to się sączy latami, jednocześnie, wiesz, to ma destrukcyjny wpływ na samoocenę. Ale trudno sprawcę za rękę złapać. Bo to jest takie niewinne, dyskretne. Ale co, ja przecież ci nic nie mówię, ja ci pokazuję, jak ludzie mają. To co, ty się na mnie złościł za to, że ja ci pokazuję, jak wygląda życie?
O, jak
no i znowu,
wygląda.
To jest odwrócenie, wiesz, kota ogonem i ty mi mówisz, że ja zaniedbuję twoje potrzeby, ale to z tobą jest problem.
Bo tak to mniej więcej wygląda. Też autorka pisze w tej książce, że te toksyczne osoby, one nie widzą w sobie problemu. Znaczy tam w ogóle nie ma jakiegoś wglądu w to, że one mogą przesadzać. Uważają, że mają absolutnie świętą rację i to ta osoba, która ogranicza albo zrywa relacje, ma problem ze sobą.
Tak.
I też ta osoba, która to robi, pierwszą taką automatyczną myśl może mieć, że rzeczywiście z nią coś jest nie tak, skoro tam jest większość, tam jest mądrość, tam jest rodzina. A ja zaczynam występować z tej rodziny. To coś ze mną jest nie halo. Więc tych czynników do takiego oswojenia, do pogodzenia się z nimi jest też bardzo, bardzo dużo. I,
tak.
I tutaj jest ogromne wsparcie w tej książce, jak te momenty zwątpienia też przetrwać i momenty dojścia do takiej właśnie decyzji. Przez te wszystkie próby pojednania, zrozumienia, stawiania granic i tak dalej. Jeśli się ma jeszcze ten gigantyczny bagaż i toksycznego wstydu i tego stylu przywiązania, to jednak to zawalczenie o siebie i o prawo do tego, żeby o siebie zawalczyć, jest po prostu najmniejsze w całej tej skali powinności, wyrzutów sumienia i wszystkiego. To jest koszmarnie trudny proces i może być też tak, o czym pisze autorka, że jest wycofywanie się z tej decyzji, nie? Tak. Albo tak prawie dojrzenie do tego, ale jednak wycofywanie się.
Tak. Wiesz, ja myślę jeszcze o takim procesie, który też dobrze znam z wielu terapii. Jak ktoś się decyduje na ten krok, to najpierw, może inaczej, najpierw, żebym ja w ogóle wyszedł z takiej toksycznej relacji, to ja muszę zacząć zauważyć tą toksyczność. I często to jest tak, że jak ktoś w czymś lata funkcjonuje, to się staje przezroczyste po prostu. Ja tego doświadczam, ja w tym jestem, ja tego nie widzę. Więc pierwszym krokiem dla wielu osób to jest zacząć to zauważać. One to w którymś momencie zaczynają widzieć, zauważać, obserwować, co się dzieje w relacji, ale też jak to na nich wpływa. I potem jest taki moment zbierania tego, zbierania tych różnych drobnych zranień, żeby zauważyć, jak bardzo to jest destrukcyjne i z tego się robi taki, wiesz, kapitał do zmiany. W którymś momencie masz tego na tyle dużo, że ci się pojawia taka energia, że kurwa, dość, teraz to zrobię. I potem właśnie jest ten moment zawahania się, czy na pewno. No bo okej, to jest straszne, to jest trudne, ja to znam, ja się w tym wychowałem. A tamto inne, jeszcze nie wiem, jakie będzie. Może wcale nie będzie lepiej.
Poza tym jest taka silna jedna z podstawowych potrzeb człowieka, czyli potrzeba tej przynależności.
Tak.
I więzi.
I ona wtedy też działa.
No i to jest to, że to jest jednak rodzina, to jest gen, to
natomiast
jest krew, to jest coś niesamowitego.
Wiesz co, ja chciałem pójść kawałek dalej i powiedzieć o tym, co się bardzo często dzieje, że w momencie, jak ja się zbieram do tej decyzji, jak ja ją zaczynam wdrażać, ja to zwykle zrobię w takiej pozycji, wiesz, bardzo bojowej. Ja teraz jestem skupiony na zadaniu, ja wiem, co mam zrobić, ja jestem cały spięty i gotowy i po prostu to realizuję. I wyszedłem, i się odciąłem, i powiedziałem to, co chcę. I jestem sam. I już nie muszę walczyć. I już tych różnych toksycznych rzeczy, które miałem na co dzień, już nie mam. To się skończyło. już nie doświadczam tego cierpienia, którego przed chwilą było tyle, ale wtedy się właśnie odzywa we mnie ta potrzeba przynależności, przywiązania i sobie myślę, okej, czy aby na pewno do tych rzeczy, które bolały na bieżąco, ja teraz mam większy dystans emocjonalny i sobie myślę, może ja przesadzałem, może to ze mną jest coś nie tak, może jednak to nie było aż tak strasznie. I to jest taki moment kryzysu i wiesz, wiele osób też robi coś takiego, że już mają dość, już stawiają granice, już to komunikują, potem się rozchodzą. Jedno pielęgnuje swoje poczucie krzywdy, drugie pielęgnuje poczucie krzywdy, tylko że to toksyczne w tym poczuciu krzywdy zostaje, a to drugie zaczyna się czuć nie fair, nie w porządku. I potem jest próba powrotu, wznowienia kontaktu, wiesz. Bo ja to tak ostro powiedziałem, no słuchaj, są rzeczy, które mi przeszkadzają, ale może byśmy się dogadali na nowo. No potem jesteśmy w tej samej rzece.
Czyli przed takim już ostatecznym zerwaniem kontaktu, no, tych nawrotów i powrotów może być dużo. Ten taniec może trwać też latami, nie?
Tak.
Ten cały proces.
Tak. I dlatego bardzo dobrze jest, żeby ludzie wiedzieli nie tylko jak wyjść, ale też żeby wiedzieli czego się spodziewać bezpośrednio po i w dłuższej perspektywie. To trochę jak wiesz, jak z wychodzeniem z nałogu, że jest ten moment, kiedy zaprzestajesz na przykład, nie wiem, pić, palić, czy cokolwiek tam innego robiłaś. Jest taki moment wow, a potem się zaczynają głody. A potem wiesz, w tych głodach część osób ma nawrót, część na dupoślizgu jakoś się do czołga do drugiej rundy, ale w którymś momencie też przychodzi taki moment rozprzężenia, że okej, już tyle, jestem trzeźwy czy trzeźwa. Wezmę kapkę. Sprawdzę, wiem, że sobie poradzę, a potem znowu masz powrót. Dlatego wiesz, dobrze sobie zdefiniować po pierwsze, jak mi będzie w trakcie, po drugie, jak mi będzie po trzecie, w jakich momentach mi się na nowo może ta moja wrażliwość pojawić i mnie tam ściągnąć.
To mogą być takie właśnie momenty urodzin, takie jakieś daty, sytuacje, wydarzenia, święta, jedne, drugie, ale też no właśnie urodziny, nie? Że urodziny i to jest słowo, w urodzinach jest rodzina.
Tak.
No i to mogą być bardzo dzień matki, dzień ojca.
Tak. I najtrudniej będzie przejść te pierwsze święta, pierwsze urodziny, pierwsze dni matki, bo to już wiesz, że zrobiłaś to, co należało, ale teraz po raz pierwszy doświadczasz tych różnych momentów na nowo. Inaczej, sama, oddzielnie. I jak nie masz alternatywy, tylko sobie po prostu siedzisz sama, to wtedy cię te wszystkie demony dopadną. Jakaś część ciebie będzie mówić, no tak, jestem sama, bo tam to było nieznośne, nie do wytrzymania, ale jakaś część inna twojej osoby będzie mówić sama. A oni razem. Oni się dogadali, a ty nie.
To coś
ze mną oni potrafią, jest, nie? A ty nie potrafisz. Sama, na własne życzenie sama. Zepsuta, toksyczna, ty jesteś. I nagle to się, wiesz, obraca i dlatego, wiesz, jest taki czas, nie wszyscy to mają, ale jest taki czas, część osób tego doświadcza, że masz wybór albo cierpieć przy wspólnym stole, albo cierpieć w samotności. I wiele osób wybiera cierpieć przy wspólnym stole po raz kolejny. Zacisnąć zęby, no założyć maskę.
To jest, wiesz, tam dwa dni, no. No założę maskę, zacisnę zęby.
Wiesz co, teraz niedawno, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie o to chodzi, ale w jednej terapii jeden pan, który do mnie przychodzi, ma żonę i ta żona właśnie jest odseparowana od takiej toksycznej rodziny, ale nie jest odseparowana w pełni. Oni mają swój świat, swoje życie, ale jakiej sprawy jeszcze tą jego żonę z nimi łączą? I za każdym razem, jak ona w tej sprawie się do nich odzywa, to jest spotkanie czasem pół godziny, godzinę, czasem jakaś wymiana maili, a potem przez tydzień chodzi jak struta. To są tylko dwa dni, a tutaj dwa tygodnie leczenia się na przykład z tego. Wiesz, tylko pół litra wódki, a potem cały dzień na kacu. Okej? Jest ten moment bezpośredniego spotkania z tym, co toksyczne, ale jest też potem ten czas dużo dłuższy, kiedy ty się musisz zregenerować. Niektóre osoby odkrywają na przykład coś takiego, że tutaj jest, nie wiem, dzień matki, dzień ojca, dzień babci, dzień dziadka, Wielkanoc, Boże Narodzenie, sześć wydarzeń w ciągu roku. No,
sześć momentów kryzysowych już, nie?
Tylko z tych sześciu wydarzeń na sumie w ciągu roku ja się leczę przez sześć miesięcy, a przez sześć miesięcy żyję. I wiesz, to są takie rzeczy, które uciekają. Bo jest ten moment kryzysowy, okej, no tylko 2 dni świąt. Ale potem jeszcze, wiesz, wychodzisz.
Tak sobie myślę, że jakby ktoś komuś opowiadał na przykład, no zerwałem relację z rodziną, bo była taka, taka i taka. A opowiadał, odszedłem z pracy, bo szef robił to i to i to i to i to, no to ktoś powiedział, a nie, no okej, to zadbałeś o siebie, nie pozwoliłeś przekroczyć granicy, rzeczywiście to zachowanie szefa było mobbingiem i no nie, ale w kwestii rodziny, no jednak cały czas, jak społecznie traktujemy to inaczej. Tak. No jedno bez przesady, no rodziny się nie wybiera, oni się nie zmienią, po prostu nie bierz tego do siebie. No szef też się nie zmieni, nie bierz tego do siebie, ale jednak decydujesz się odchodzić. Znaczy łatwiej jest odejść z pracy, z każdego związku, niż z rodziny, bo nie dość, że ta więź wewnętrzna i geny, to jeszcze no, taki społeczny brak akceptacji do tej sytuacji.
U części społeczeństwa, nie u wszystkich, bo znowu jak to wrzucimy w kontekst historyczny, no to wiesz, to trochę tak jakby ci się źle żyło w komunie, więc myślisz o tym, żeby zwieść na zachód i ktoś ci mówi, oj wiesz, ale ta partia taka jest, oni się nie zmienią, siedź tutaj w tym PRL-u, żryj te kartofle, kupuj mięso na kartki, nie słuchaj Radia Wolna Europa, bo tylko wiesz, gorzej ci będzie. No można, tylko po co? Wiesz, mamy kulturowo wzmocnione to, żeby siedzieć w tym rodzinnym grajdole, jakikolwiek by był, ale są też osoby, które myślą inaczej, które myślą, ej, słuchaj, gdyby to był twój szef, to byś dawno pierdolnęła papierami i poszła. Po co to sobie robisz? Dobrze jest mieć osoby, które cię wesprą w tej decyzji. Bo jest dużo łatwiej, kiedy wiesz, kiedy masz kogoś ze swoimi plecami, a nie kogoś, kto cię jeszcze tam wpycha i mówi, co ty robisz.
No, tylko tak sobie myślę, czy w sytuacji, kiedy pierdolniesz papierami, to czy szef jednak da sobie spokój, czy będzie za pomocą osób trzecich jeszcze dawać ci jakiś, wiesz, szalony feedback, albo jeszcze jakieś razy, albo to, wiesz, tak nawiązuje do tego, o czym pisze autorka, co się może dziać po, czyli i wysłannicy, komentarze, telefony. Czy szef sobie da spokój, to zależy, jak bardzo jest też tam toksyczny, jak jest zaburzony, ale w przypadku zerwania relacji z rodziną, no mogą się pojawić negocjatorzy, dobre rady i tak dalej, i tak dalej. I to też mogą być takie momenty trudne do przejścia, bo znów ty musisz się wszystkim dookoła wytłumaczyć, dlaczego ze swojej decyzji, nie?
Jak to się dzieje w terapii, to ja w terapii wspólnie z taką osobą przewiduję takie rzeczy i po prostu przygotowujemy się na to, przygotowujemy scenariusza. To też jest mocna strona tej książki, że autorka tutaj też wychodzi poza ten moment zerwania i też przygotowuje scenariusza.
Scenariusz samotności jest i poczucia samotności jest taki...
I tej pustki, która dopada w samotności, tak.
Bo to jednak to jest ten gen.
No ale to znowu, to jak z uzależnieniami, nie wystarczy tylko przestać brać substancje, musisz jeszcze jakoś wypełnić te wszystkie momenty, kiedy ta substancja ci towarzyszyła. Bo bez tego to masz albo wiesz, cały czas na zaciśniętych zębach, albo zaraz się wpakujesz w coś innego, równie toksycznego, tylko po prostu w innej odsłonie.
No i tutaj autorka pisze o takim zadbaniu o siebie, podaje wiele pomysłów, przykładów i rzeczy, które absolutnie się sprawdzają, bo ja też staram się na przykład je praktykować i one się absolutnie sprawdzają, no ale na początku jak się je przeczyta, to jest takie, no tak, na pewno to mi pomoże spacer, nie? Albo wiesz, jakieś zajęcie się są, znaczy to są takie, to nie są szybkie recepty, to jest to zadbanie o siebie takie i ta łagodność i akceptacja sytuacji, a potem wypełnienie sobie tego czasu. Ale nie ucieczka, nie wyparcie, nie? Tylko takie świadome zajęcie się sobą w tym wolnym czasie, co dla osoby, która jeszcze nie stawia siebie na pierwszym miejscu, ale nie w egoistyczny sposób, tylko w sposób zdrowy, taki autonomiczny i dbający o siebie, może się wydawać taką, no, z jakimś wymysłem po prostu. Jakie zadbać
znowu,
o siebie.
Jeśli ktoś żyje w sposób zdrowy, autonomiczny, to pewnie nie ma takich toksycznych doświadczeń, albo ta osoba już zrobiła jakąś ogromną drogę, że się nauczyła mimo tych doświadczeń żyć w taki sposób. Wiesz, ja na to patrzę w ten sposób, że my ludzie się rozwijamy na różnych płaszczyznach, fizycznie, emocjonalnie, intelektualnie i czasem jest tak, że jak trafisz w jakieś bardzo nieprzyjazne warunki, na przykład fizycznie, intelektualnie idziesz do przodu, a emocjonalnie w którymś momencie coś cię blokuje. Jak wychodzisz z toksycznej relacji, no to wychodzisz ty dorosła, ale też za rękę prowadzisz to dziecko. I ty dorosła możesz sobie myśleć, okej, okay, spacer, co to za porada z dupy. Ale ta mała dziewczynka, którą trzyma za rękę, ona potrzebuje, żeby ktoś jej powiedział, co ma teraz zrobić. Żeby ktoś tą małą wziął za rękę i powiedział, słuchaj, teraz idziemy na spacer. Teraz będziemy patrzeć na wiewiórki w parku. To nie jest dla tej naszej, wiesz, racjonalnej części komunika, tylko dla tej emocjonalnej. Bo jak my mamy dystans i ta racjonalna część działa, no to okej, jaki spacer, ja nie będę mieć z tym problemu.
Ja już sobie tak, wiesz, w trakcie naszej rozmowy myślę o tym, ale nie to, że tam jakoś, no dobra, nie to, że szalenie się przejmuję, no trochę pewnie się przejmuję, bo zawsze się przejmuję. Co się będzie działo w komentarzach? W sensie, że to jest tak cholernie ciężki temat.
No.
Rodzina. No. Stawianie granic rodzinie, a już zerwanie relacji z toksyczną rodziną jest, no, hardkorowym tematem. Po prostu to jest jak, nie wiem, no... jakiś taki niewybaczalny, niezrozumiały, nieakceptowalny, przesadny. No ale ktoś kiedyś wymyślił to hasło, że z rodziną najlepiej na zdjęciu. No i nagle słyszysz jakiś milion historii, opowieści o tym, że czyjaś matka pokłóciła się ze swoim rodzeństwem o hajs, o ziemię. Że po prostu opowieści o tym, jak skłócone są rodziny i po śmierci kogoś, co tam się dzieje, jak się kłócą, że to wszystko jest w tych historiach, tylko kiedyś były właśnie bardziej kłótnie takie materialne, nie? Albo o jakiejś, że ktoś kogoś oszukał na kasę. Ja słyszę tylko takie, wiesz, opowieści, nie? Że ktoś komuś coś, a nie, że tam emocjonalnie przekroczył czyjąś granicę, to już wymysł tych współczesnych gówniarzy, co życia nie znają, a na tych terapiach tylko siedzą, no.
Wiesz, jak ty emocjonalnie przekroczysz moją granicę, to ja się na ciebie wkurzę i się pokłócimy, a potem się dogadamy. I to nie jest powód do zrywania relacji. Powód do zrywania relacji jest wtedy, jak ktoś przez lata przekracza czyjąś granicę i to się nie zmienia. I a propos tego, co się będzie działo w komentarzach, to tak, nie wiem, na ile ci to pomoże, ale wiesz, no, Mućko z Serafin sobie siedzą i gadają o tym, że jak toksyczna relacja, to jebać rodzinę, jebać wszystko, ciach i już. A ty jesteś w takiej toksycznej relacji, to co masz do wyboru? Albo zastanowić się nad sobą i powiedzieć, okej, to jest przerażające, co ja mam teraz z tym zrobić i zacząć szukać nowej drogi i nowej odpowiedzi, albo powiedzieć, no okej, ja jestem w takiej relacji, ale może nie jest tak źle, to co ja mam do wyboru? Albo coś jest ze mną nie tak, albo Mućko z Serafin, co tak, coś pojebali.
Tak, no.
A, napiszę w komentarzach, tak. Ale z rodziną to tak nie można.
No,
i
nie
będzie
można.
Lepiej, no. Dłużej wytrzymam w tym moim bagnie. Tak.
No nie można, no nie można się kłócić.
To są takie, ja nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku, to są takie... to jest taki rodzaj zniekształceń naszego umysłu, które my robimy po to, żeby podtrzymać swój własny wewnętrzny dobrostan. Coś na zasadzie, jedzmy gówno, milion much nie może się mylić. Jak siedzę w jakiejś złej, toksycznej sytuacji i boję się wyjść, to co to znaczy? To znaczy, że coś mnie w tej sytuacji trzyma, że jest jakaś duża obawa i że cały czas muszę ze sobą dealować, cały czas ze sobą muszę negocjować. Jest ta część, która chce się wyrwać na zewnątrz i jest ta część, która każe mi tam siedzieć. Jak, wiesz, ktoś obejrzy naszą rozmowę i zacznie się zastanawiać, no to jeśli ta osoba jest w takiej sytuacji, to się odezwą obie te części. Ta część, która chce wyjść na zewnątrz, może na przykład usiąść do komentarza i napisać, to pomóżcie mi, powiedzcie mi, czego jeszcze mogę poszukać, czego jeszcze mogę poczytać. A jak u kogoś wygra ta część, która każe tam zostać, to powie, no okej, ale tutaj na przykład tacy autorzy mówią, żeby jeszcze dać drugą szansę, no tak, ale przecież nie mogę porzucić tego mojego chorego rodzica. Ile osób, tyle prawd.
Co chatka, to zagadka. No. To też jest, no, bardzo lubię to powiedzenie. Ale tym powiedzeniem, co chatka, to zagadka i takim, wiesz, myśleniem sobie, a no różne rodziny, w mojej nie jest jeszcze najgorzej. No to też sobie tak uzasadniamy, dlaczego zostajemy. No tak. Bo przecież właśnie Tak, nie jest najgorzej. I to jest to, co powiedziałeś jakoś tak na początku, że to jest i ze strachu przed tym, co będzie, i z tym, że no to chujowo, ale stabilnie, to jest gówno, które znam.
Tak.
No bo...
A też wiesz, często ci toksyczni rodzice mówią właśnie takie rzeczy. O co ci chodzi? Przecież nie masz aż tak źle. No wiesz, jak jesteś małym dzieckiem, to nie masz narzędzi, żeby to sobie zweryfikować. Przyjmujesz na wiarę. Dzieci nie wiedzą, jak jest w innych domach, w innych rodzinach, dopóki tam nie pójdą i trochę nie pożyją. Jeśli mój rodzic mówi, okej, że ja sobie wymyślam i że nie jest tak źle, to pewnie mówi prawdę. A jeśli mi jest źle, to, to o co chodzi? No skoro rodzic mówi, że nie jest mi tak źle, a mi jest źle, to wniosek jest prosty. Ze mną jest coś nie tak. I to są właśnie takie, wiesz, koła, takie młyny, w których się kręcimy.
Czyli taka relacja z rodziną też może być z toksyczną rodziną. Ona ma znamiona uzależnienia, nie?
Tak.
Może tak to trzeba potraktować, że tak, jestem uzależniony od po prostu toksycznej
substancji. Dużo jest podobieństw. Dużo jest podobieństw. A też, wiesz, jest jeszcze takie bezpośrednie przełożenie, że jak ktoś funkcjonuje w toksycznej rodzinie, to znaczy, że przez ileś razy w ciągu dnia ta osoba musi coś robić na rzecz tej rodziny, rezygnując jednocześnie z autonomii. I na koniec dnia, jak już ta rodzina jest, wiesz, zadbana, nie wiem, już nakarmieni, położeni, spać jest czas dla mnie, to wtedy się może odezwać ta cała frustracja z tego całego dnia. Tylko że ja już jestem za bardzo zmęczony, żeby coś dla siebie zrobić, za bardzo zniechęcony, żeby w ogóle próbować, to co ja mogę zrobić? To się upiję, to się objem, to zapewnię sobie jakąś inną, szybką przyjemność. Często
osoby
w toksycznych relacjach przez to, jakie koszty emocjonalne ponoszą w ciągu dnia, to na koniec dnia w jakiś uzależnieniowy sposób próbują te koszty sobie zrekompensować. Szybka przyjemność i prosta droga do problemów z jedzeniem, z alkoholem, z narkotykami. To są wszystko takie koszty dyskretne, wiesz, nie bezpośrednie, tylko takie, które się skumulują i nagle to wywali.
No to powiedz jeszcze na koniec coś takiego mądrego, żeby tutaj obronić tę godzinę rozmowy o tym, jak to trzeba zrywać relacje z rodziną, jak są dla nas niemili. Siedzi dwójka w tej Warszawie, niemiła rodzina, to zerwać relacje. Nie, zerwanie relacji z rodziną jest czymś strasznie trudnym,
tak.
Ostatecznym.
Tak.
Bolesnym.
I niekiedy to jest jedyna możliwość, żeby nie zginąć. I o tym warto pamiętać. Czasem to jest gra o to, czy będzie jedna ofiara w tej rozgrywce, czy na przykład dwie. Bo jak ja odejdę, to ktoś tam beze mnie będzie funkcjonował strasznie ciężko, ale jak nie odejdę, to ta osoba dalej tak będzie funkcjonować, a jeszcze mnie pociągnie na dół. Ja kiedyś pracowałem w szpitalu MSW i tam dużo, my tam mieliśmy taką pracę w turnusach. 6 tygodni, zmienia się ekipa, część osób zostaje, ale większość wyjeżdża. I to bardzo często były osoby z taką dużą deprywacją emocjonalną, takie z parentyfikacją, czyli tak mówiąc po ludzku, bez tych fachowych terminów, to były osoby nauczone dbania o siebie, przepraszam, o innych, a o siebie nie. I mi się przypominają słowa naszej ordynator Grażyny, która na ostatniej społeczności zawsze mówiła coś takiego, że tam podsumowywała turnus, mówiła, co się działo, jak będą wyglądać wypisy i mówiła, i jeszcze jedna rzecz na koniec, słuchajcie, dbajcie o siebie, bo to wy jesteście najważniejsi. Jeśli wy o siebie nie zadbacie, to nikt inny o was nie zadba. I to jest motto, które ze mną zostało na lata. I jako terapeuta, jako rodzic jestem nauczony tego, że też jak ja dbam o siebie, to ja uczę mojego syna, jak on może o siebie zadbać, bo on może wtedy zrobić to, co ja robię dla siebie i też będzie zadbany. Jak ktoś funkcjonuje w toksycznej rodzinie, to dbanie o siebie po pierwsze jest potrzebne, bo nikt inny nie zadba, a po drugie to może być jednocześnie wzór dla innych osób w podobnej życiowej dupie.
Słowem dupa zakończmy ten odcinek. Tak. To jest wspaniała klamra. Dzięki wielkie.
Dzięki.